Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Upomnienie braterskie wymaga miłości, prawdy i pokory, mówił papież na porannej mszy. Afryka pożegnała 3 włoskie misjonarki bestialsko zamordowane w Burundi. W świecie chińskim powstał pierwszy kościół pod wezwaniem świętego Jana Pawła II. 12 września zapraszam na wieczorne aktualności. Prawdziwe upomnienie braterskie jest bolesne, bo jest oparte na miłości i prawdzie, a czynione z pokorą. Odczuwanie przyjemności z napominania innych nie pochodzi od Boga, mówił o tym papież podczas porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty. Franciszek komentował w homilii Ewangelię, w której słyszymy między innymi przypowieść o Dżazdze i Belzewoku.
U Pana jest zawsze krzyż, jakaś trudność w dokonywaniu rzeczy dobrych. Od Pana jest zawsze miłość, która nas niesie, łagodność. Nie chodzi o bycie sędzią. My, chrześcijanie, mamy pokusę udawania uczonych, ustawiania się poza grą grzechu i łaski, jakbyśmy byli aniołami. Nie, właśnie o tym mówi Paweł. Abym innym, głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego. Niech Pan wspiera nas w tej braterskiej posłudze, tak pięknej i tak bolesnej, jaką jest pomaganie braciom i siostrom być lepszymi. Niech nam pomoże czynić to zawsze z miłością, w prawdzie i z pokorą.
W Demokratycznej Republice Konga odbył się pogrzeb 3 włoskich ksawerianek, które zostały brutalnie zamordowane w swym klasztorze w Bujumburze. 80-letnia Olga Raschietti, 73-letnia Lucia Pulici i 79-letnia Bernadetta Bodzian od ponad 50 lat służyły Afryce, najpierw w Demokratycznej Republice Konga, a ostatnio w Burundi, gdzie zginęły. Ich barbarzyńska śmierć jest szokiem dla wszystkich. W czasie liturgii pogrzebowej w katedrze w Bukavu wspominano ich ofiarną posługę wśród najuboższych i najbardziej potrzebujących, którym oddały życie aż po złożenie najwyższej ofiary. Policja aresztowała wprawdzie mężczyznę podejrzanego o morderstwo. Śledztwo jednak wciąż trwa, a motywy zbrodni pozostają niejasne. Kościół w Burundi wezwał władze do utworzenia niezależnej komisji śledczej. Islamski kalifat wyraźnie prowokuje do interwencji Zachodu w Iraku. Chce w ten sposób przedstawić wojnę w tym kraju jako walkę między islamem a krzyżowcami, podczas gdy jest to wojna wewnątrzmuzułmańska, podkreśla włoski profesor Massimo Introvigne. Wskazuje on, że konieczne jest, aby w ewentualnej interwencji wspólnoty międzynarodowej wzięły udział państwa muzułmańskie.
Jeśli wczytamy się w manifesty państwa islamskiego i jego kalifatu, od razu zrozumiemy przerażającą logikę tego ugrupowania. Dla dżihadystów jest bardzo ważna propaganda oraz wyraźne odróżnienie się od pozostałych grup islamskich radykałów. Cała propaganda, w tym filmowanie egzekucji, ma na celu skłonienie Zachodu do podjęcia ofensywy przeciwko dżihadystom, co wydaje się wręcz absurdem, a jednak tak właśnie jest. Jest to kontynuacja apokaliptycznej retoryki kalifa, który chce zjednoczyć przy sobie muzułmanów, by poprowadzić ich do ostatecznej walki przeciwko, jak mówi, Zachodowi, krzyżowcom, chrześcijanom. Stąd bardzo słuszna jest zachęta papieża Franciszka, by na to, co dzieje się w Syrii i Iraku, odpowiadać wielokierunkowo. Idealnie byłoby, żeby w pokojowych oddziałach wysłanych do Iraku byli także muzułmanie, najlepiej pochodzący z krajów tradycyjnie islamskich. Wytrąciłoby to kalifowi z ręki decydującą broń propagandy.
W świecie chińskim powstał pierwszy kościół pod wezwaniem świętego Jana Pawła II. Wznosi się on na Tajwanie. Kościół został poświęcony 6 września. Wówczas wniesiono do niego uroczyście relikwie krwi papieża Polaka. W liturgii wzięło udział ponad 1200 osób. Konsekracja nowego kościoła połączona została z chrztem 4 dzieci. 2 chłopcy otrzymali na imię Jan Paweł.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Staram się być wolny i nie czuję się w Watykanie więźniem, mówił papież Franciszek, wracając z pielgrzymki do Korei Południowej. Tradycyjnie już w samolocie odpowiadał na pytania dziennikarzy. Dociekali oni m.in. jakie są relacje Franciszka z Benedyktem XVI oraz wypytywali o jego plany na przyszłość i treść kolejnej encykliki. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska zapraszam do wsłuchania się w tę papieską konwersację z dziennikarzami. Ojcze Święty, jakie są relacje między Tobą a Benedyktem XVI? Czy istnieje regularna wymiana poglądów, idei? Czy być może jest jakiś wspólny projekt po encyklice Lumen Fidei?
Ci vediamo prima di partire.
Spotykamy się. Przed wyjazdem odwiedziłem go. Dwa tygodnie temu posłał mi interesujący tekst, prosił mnie o opinię. Nasze relacje są normalne, bo wracając do tej idei, która być może nie podoba się jakiemuś teologowi, ja sam nie jestem teologiem, myślę, że papież senior nie jest wyjątkiem, ale po tylu wiekach jest to pierwszy papież senior. Pomyślmy, jak on sam powiedział: zestarzałem się, nie mam siły. Był to piękny, szlachetny gest, gest pokory i odwagi. Myślę, że przed 70 laty nie było emerytowanych biskupów, byli wyjątkiem. Dziś emerytowani biskupi są instytucją. Myślę, że papież senior to już instytucja. Dlaczego tak jest? Ponieważ nasze życie się wydłuża i w pewnym wieku nie ma już możliwości, by dobrze rządzić. Ponieważ organizm się męczy, zdrowie być może dopisuje, ale nie ma zdolności do podejmowania wszystkich tak wielkich problemów, jakie wiążą się z zarządzaniem Kościołem. Sądzę, że papież Benedykt XVI uczynił ten gest, który faktycznie ustanawia papieży seniorów. Powtarzam, może jakiś teolog powie, że ten gest nie jest właściwy, ale ja myślę, że tak, że jest właściwy. Wieki pokażą, czy tak jest, czy nie. Zobaczymy. A jeśli nie będzie się papież czuł na siłach, by kontynuować swoją posługę, będę się dużo modlił, ale uczyniłbym to samo. Benedykt XVI otworzył drzwi, które mają charakter instytucjonalny, a nie wyjątkowy. Nasze relacje są naprawdę braterskie. Powiedziałem również, że czuję się, jakbym miał dziadka w domu, by wspierał mnie mądrością. Jest to człowiek mądrości, wskazujący na niuanse, a wysłuchanie go robi mi dobrze. Bardzo mnie wspiera. Taka jest nasza relacja.
Wasza świątobliwość utrzymuje bardzo intensywny rytm pracy i mało odpoczywa, nie ma wakacji, podejmuje bardzo wyczerpujące podróże. Ponadto w minionych miesiącach widzieliśmy, że trzeba było odwołać kilka spotkań, nawet w ostatniej chwili. Czy trzeba się martwić o to tempo, jakie utrzymujesz, Ojcze Święty?
Tak, ktoś mi już to powiedział. Teraz w domu miałem wakacje, tak jak to czynię zazwyczaj, bo kiedyś czytałem ciekawą książkę zatytułowaną Ciesz się, że jesteś nerwicowcem. Ja też mam pewno jakieś nerwice, ale trzeba je dobrze traktować, codziennie dać im yerba mate. Jedną z nich jest to, że jestem zbyt przywiązany do siedliska. Ostatni raz, kiedy byłem na wakacjach poza Buenos Aires ze wspólnotą jezuicką, było to w 1975 roku. Odtąd zawsze biorę urlop. Naprawdę. Ale tam, gdzie mieszkam, zmieniam tylko rytm. Więcej śpię, czytam rzeczy, które lubię, słucham muzyki, więcej się modlę. A to pozwala mi odpocząć. Zrobiłem tak w lipcu i na początku sierpnia i w porządku. To prawda, że musiałem odwołać coś z obowiązków. W dniu, kiedy miałem jechać do Gemelli, jeszcze 10 minut wcześniej byłem gotów tam pojechać, ale nie mogłem, naprawdę. Były to bardzo pracowite dni, a teraz muszę być nieco bardziej ostrożny.
W Rio, gdy tłum krzyczał Franciszek, Franciszek, odpowiadałeś Chrystus, Chrystus. A jak dzisiaj radzi sobie wasza świątobliwość z tą ogromną popularnością?
Ma non so come dire. Io la vivo
Nie wiem, jak to powiedzieć. Przeżywam to, dziękując Bogu, że Jego lud jest szczęśliwy. Robię to naprawdę, życząc ludowi Bożemu jak najlepiej. Przeżywam to jako hojność ludu. To prawda. W sensie wewnętrznym staram się myśleć o moich grzechach i błędach, żeby się nie łudzić, bo wiem, że będzie to trwało krótko, 2 lub 3 lata, a potem do domu Ojca. A ponadto nie jest zbyt mądre zadawać sobie to pytanie. Raczej przeżywam to jako obecność Pana wśród swego ludu, wykorzystującego biskupa, będącego pasterzem ludu, aby wyrazić wiele rzeczy. Przeżywam to bardziej naturalnie niż przedtem. Wcześniej trochę mnie to przerażało. Tak robię. Mówię też sobie w myśli, nie popełniaj błędów, bo nie powinieneś wyrządzać krzywdy temu ludowi.
Jak żyje papież, który przybył z krańca świata i znalazł się w Watykanie?
Cóż, staram się być wolny. Są spotkania oficjalne, robocze, ale dla mnie to życie jest jak najbardziej normalne. To prawda, chciałbym móc wyjść, ale nie można. Nie można. Nie z powodu ostrożności. Nie jest to możliwe, bo jeśli wyjdziesz, ludzie będą kręcić się wokół ciebie, a to nie jest możliwe. Taka jest rzeczywistość. Ale wewnątrz, w domu Świętej Marty prowadzę normalne życie pracy, odpoczynku, rozmów.
A czy wasza świątobliwość nie czuje się więźniem?
Nie. Początkowo tak, ale teraz padły niektóre mury. Powiedzmy, papież nie może pójść. Na przykład, żeby panią rozbawić, idę do windy, natychmiast ktoś przychodzi, bo papież sam nie mógł jechać windą. Powiedziałem, wracaj na swoje miejsce, zjadę sam. I sprawa się zakończyła. Tak to się robi. To jest normalność.
Od dawna mówi się o planach encykliki o ekologii. Czy wiadomo już, kiedy się ukaże i jakie będą jej główne punkty?
Questa enciclica ho parlato tanto col cardinale Turkson e anche con altri.
Wiele rozmawiałem z kardynałem Turksonem i innymi i poprosiłem kardynała Turksona o zebranie wszystkich uwag, jakie nadeszły. 4 dni przed wyjazdem kardynał Turkson dał mi pierwszy projekt. Zrobił się bardzo obszerny. Myślę, że o 1/3 większy niż Evangelii Gaudium. To pierwszy zarys. Ale pojawił się niełatwy problem, ponieważ o ochronie stworzenia, o ekologii, w tym ekologii człowieka, można mówić z jakąś pewnością do pewnego punktu. Potem w grę wchodzą hipotezy naukowe, niektóre całkiem bezpieczne, inne nie. A encyklika, która powinna mieć charakter magisterium, musi się opierać tylko na tym, co jest pewne. Gdyby bowiem papież mówił, że centrum wszechświata jest Ziemia, a nie Słońce, popełniłby błąd, gdyż mówi coś, co musi mieć charakter naukowy, a nie o to chodzi. Tak się dzieje obecnie. Teraz musimy podjąć studium, numer po numerze, i sądzę, że stanie się mniejsza. Ale przechodząc do tego, co istotne i do tego, co można powiedzieć z pewnością, można powiedzieć w przypisie na dole strony, w tym przypadku jest taka czy inna hipoteza, można to powiedzieć jako informację, ale nie w korpusie encykliki, która ma charakter doktrynalny i musi być pewna.
Ojcze Święty, w jakim punkcie znajduje się proces arcybiskupa Romero, uważanego za męczennika?
Proces był zablokowany w Kongregacji Nauki Wiary, jak mówiono, ze względu na roztropność. Teraz został odblokowany. Przeszedł do Kongregacji do spraw kanonizacyjnych i idzie normalną drogą procesową. Jego tempo zależy od tego, jak zabiorą się do pracy postulatorzy. To bardzo ważne, aby szybko został zakończony. To, czego bym chciał, to wyjaśnienie. Kiedy mamy do czynienia z męczeństwem in odium fidei, z nienawiści do wiary? Czy to z powodu wyznawania credo, czy też z powodu spełniania dzieł, jakie nakazuje nam Jezus względem bliźniego? A to jest dziełem teologów, którzy badają sprawę. Dla mnie Romero jest człowiekiem Bożym. ale trzeba przeprowadzić ten proces, a także Pan powinien dać znak. Jeśli zechce, to uczyni.
Następna podróż będzie do Albanii, potem być może Irak, później Filipiny i Sri Lanka. Ale gdzie Wasza Świątobliwość pojedzie w przyszłym roku? W Avila i w Alba de Tormes jest wielkie oczekiwanie, czy mogą mieć nadzieję, że przyjedziesz także do nich.
La signora presidente de Corea, in perfetto spagnolo, m'ha detto: la speranza è lo ultimo che si perde.
Pani prezydent Republiki Korei w doskonałym hiszpańskim powiedziała mi: nadzieja umiera ostatnia. Mówiła to myśląc o zjednoczeniu Korei. Chciałbym powiedzieć, można mieć nadzieję, ale nie jest to postanowione. W tym roku przewiduje się Albanię. Niektórzy mówią, że papież ma taki styl, by zaczynać wszystko od peryferii. To niezupełnie tak. Wiecie, dlaczego udaje się do Albanii? Z dwóch ważnych powodów. Po pierwsze, dlatego, że Albańczykom udało się utworzyć rząd. A pamiętajmy, że to są Bałkany. To rząd jedności narodowej, złożony z muzułmanów, prawosławnych, katolików, wraz z Radą Międzyreligijną, która jest bardzo pomocna i zrównoważona. To dobrze, bo jest harmonia. Obecność papieża ma oznajmić wszystkim narodom, że da się razem współpracować. I odczułem, że byłaby to prawdziwa pomoc dla tego szlachetnego narodu. Druga sprawa. Pomyślmy o dziejach Albanii, która była jedynym z komunistycznych państw, gdzie w konstytucji był zadekretowany ateizm. Jeśli się szło na mszę, łamało się konstytucję. Opowiadał mi jeden z ministrów, że zniszczono wtedy, chciałbym być dokładny, 1820 kościołów, katolickich i prawosławnych. Inne przerobiono na kina, teatry, sale balowe. Poczułem zatem, że powinienem tam pojechać. To przecież blisko i da się to zrobić w jeden dzień. Natomiast w przyszłym roku chciałbym pojechać do Filadelfii na spotkanie rodzin. Zostałem też zaproszony przez prezydenta Stanów Zjednoczonych do amerykańskiego kongresu, a także przez sekretarza Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, Meksyk. Meksykanie chcą, bym przybył do Matki Bożej z Guadalupe przy okazji tej podróży, ale nie jestem pewien. I wreszcie Hiszpania. Zaprosiła mnie para królewska i episkopat. Jest cały deszcz zaproszeń z Hiszpanii, Santiago de Compostela. Może to będzie możliwe, ale nie powiem nic więcej, ponieważ nie jest to postanowione.
Czy myśli Wasza Świątobliwość, że mógłby pewnego dnia udać się do Iraku, może do Kurdystanu, aby wspierać czekających na Ciebie uchodźców chrześcijańskich i wraz z nimi modlić się na tej ziemi, gdzie mieszkają oni od 2000 lat?
Tak, jestem do tego gotowy. Ale powiedziałbym tak. Kiedy usłyszeliśmy z moimi współpracownikami o sytuacji mniejszości religijnych, a także o problemie w tym momencie Kurdystanu, który nie mógł przyjąć tak wielu ludzi, zapytaliśmy, co więc możemy zrobić? Myśleliśmy o różnych rzeczach. Zredagowaliśmy przede wszystkim komunikat, który wystosował w moim imieniu ksiądz Lombardi. Następnie ten komunikat został wysłany do wszystkich nuncjatur, aby mogły go przekazać rządom. Dalej napisaliśmy list do sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tak wiele rzeczy. I w końcu stwierdziliśmy, że trzeba skierować tam mojego osobistego wysłannika, kardynała Filoniego. A wreszcie powiedzieliśmy, jeśli to będzie konieczne, po powrocie z Korei możemy tam pojechać. To była jedna z możliwości. Taka jest zatem odpowiedź. Jestem gotowy. W tej chwili nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale jestem na to gotowy.
In questo momento non è la cosa migliore da fare, ma sono disposto a questo.
Przypomnę, że nadaliśmy zapis rozmowy papieża Franciszka z dziennikarzami w drodze powrotnej z Korei Południowej. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.